Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 7 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Refleksja Jana Pawła II nad zagładą Żydów w 20-lecie Nostra Aetate. To temat dzisiejszej audycji Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. To w drugiej części programu. Wcześniej aktualności watykańskie oraz z okazji jutrzejszego Dnia Kobiet wywiad z biskupem odpowiedzialnym za ich duszpasterstwo w Polsce. Zapraszamy. Stolica Apostolska ściąga do Watykanu włoskich specjalistów od walki z praniem brudnych pieniędzy. Jeden z nich, Francesco De Pasquale, został dziś dyrektorem wykonawczym powołanego niedawno przez Benedykta XVI Urzędu Kontroli Finansowej. Wcześniej pracował on we włoskich służbach zapobiegających praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Watykański Urząd ustanowiony przez papieża 30 grudnia rozpocznie działalność 1 kwietnia.
Jak powiedział Radiu Watykańskiemu profesor Marcello Condemi, członek Rady Zarządu, nowa instytucja cieszy się bardzo silnym poparciem papieża i kardynała sekretarza stanu. Zależy im bowiem, aby Watykan jak najszybciej odpowiadał wszystkim standardom międzynarodowym, podkreśla profesor Condemi.
Zbliżający się Wielki Post wzywa nas do nawrócenia, pisze w swym pierwszym wielkopostnym przesłaniu do księży nowy prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Stojący od 5 miesięcy na czele tej dykasterii kardynał Mauro Piacenza zwraca uwagę, że dla kapłanów nawrócenie to przede wszystkim coraz lepsze dostosowanie życia do tego, co głoszą codziennie wiernym, tak by stawali się dla nich żywą Ewangelią, którą wszyscy mogą odczytać i przyjąć.
Zdechrystianizowany świat potrzebuje nowej ewangelizacji, jednak wymaga ona księży, którzy byliby nowi, podkreśla kardynał Piacenza. Oczywiście nie chodzi o uganianie się za każdą przelotną modą, ale o serce głęboko odnowione na miarę miłości serca Jezusowego. Purpurat podkreśla potrzebę nawrócenia na komunię z Bogiem i Kościołem, a w nim z braćmi. Jak pisze, kościelną komunię znamionuje odnowiona świadomość przeżywania i głoszenia tej samej doktryny, tradycji, historii świętości, a zatem tego samego Kościoła. Prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa zachęca księży, by stawali się autentycznymi prorokami, zdolnymi rzucić światu jedyne prawdziwe wyzwanie, którym jest Ewangelia, będąca wołaniem o nawrócenie. Zwraca też uwagę na znaczenie, jakie osobiste nawrócenie księży ma dla budzenia powołań. Jeśli się nie nawrócimy, będzie nas coraz mniej, zauważa kardynał Piacenza. Tylko bowiem kapłan odnowiony, nawrócony, staje się narzędziem, przez które Duch powołuje nowych księży.
Jutro Dzień Kobiet. Z tej okazji o godności kobiety, jej roli w społeczeństwie i kościele, Izabela teraz rozmawiała z biskupem Janem Wątrobą, delegatem Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa kobiet. Posłuchajmy.
Księże biskupie, jaka jest rola kobiety w kościele?
Myślę, że podstawą nauki Kościoła o roli kobiety, o jej miejscu, jest biblijna antropologia. Biblia przypomina podstawowy fakt, że być kobietą to być kimś szczególnie wrażliwym na świat osób, na więzi i na wartości. Biblia ukazuje absolutną równość kobiet i mężczyzn, co do ich ludzkiej godności, a jednocześnie odrębność kobiet i mężczyzn, co do ich sposobu przeżywania i wyrażania człowieczeństwa. Ta biblijna antropologia jest fundamentem całego nauczania Kościoła, które bardzo mocno, myślę, ukierunkował sam Chrystus. Był on wielkim przyjacielem, ale i obrońcą kobiety, jej godności. Bronił je nie tylko przed złymi czynami, ale także przed złym spojrzeniem. Potrzebował ich obecności w czasie swojego ziemskiego życia, swojej działalności. Potrzebował ich także, by były świadkami jego śmierci, ale nade wszystko zmartwychwstania. I one były pierwszymi apostołkami zmartwychwstałego Chrystusa. Najbardziej wyróżniającą zdolnością kobiety jest to, że tylko ona może być matką. Tylko ona może dzielić się ze swoim dzieckiem częścią własnego ciała i częścią własnej krwi. I to jest niezwykły i najbardziej podstawowy zamysł Boga wobec kobiety. macierzyństwo jest zatem najbardziej istotnym przejawem realizacji geniuszu kobiety, zarówno i przede wszystkim macierzyństwo fizyczne, ale nie mniej ważne jest macierzyństwo duchowe, które oznacza przekazywanie i podtrzymywanie życia w innych ludziach, choćby przez karmienie ich kobiecą obecnością, miłością i codzienną troską. Jedno jest pewne, że kobiety są bardziej niż mężczyźni wrażliwe na sferę religijną. Istotą religijności jest przecież więź z Bogiem, który jest osobą, a kobiety z natury nakierowane są na więzi międzyosobowe. Zatem częściej i serdeczniej niż mężczyźni kobiety się modlą, częściej uczestniczą w Eucharystii, w życiu sakramentalnym, bardziej troszczą się o wychowanie religijne dzieci i młodzieży. W życiu Kościoła, zarówno na poziomie parafii, jak i diecezji, czy szerzej w Kościele, jest miejsce dla kobiecego geniuszu, dla tej wrażliwości.
Jaka jest sytuacja, zdaniem księdza biskupa, dzisiaj kobiety w Polsce?
Z pewnością mają rację ci, którzy mówią, że jest wiele do zrobienia, gdy chodzi o promocję kobiety, o szacunek wobec kobiet, zwłaszcza o najszerzej pojęte równouprawnienie kobiet. Widać to szczególnie na rynku pracy, gdzie rzeczywiście sytuacja kobiet wydaje się być gorszą w wielu wypadkach, mniej sprzyjającą niż sytuacja mężczyzn. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią zdecydowanie większość. Trudniej im mimo dobrego przygotowania i wykształcenia zdobyć dobrą pracę. Często, i to z racji na macierzyństwo, przeżywają różne trudności, czy to przy zatrudnieniu samym, czy potem powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. I dlatego na tym polu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Z drugiej strony myślę, że w Polsce bardzo ceniona jest rola kobiety jako matki, jako tej, która nade wszystko zajmuje się wychowaniem dzieci. I chociaż pewnie brak bardzo zdecydowanej, wyraźnej polityki prorodzinnej, kobiety dzięki swemu geniuszowi, dzięki swoim talentom potrafią doskonale godzić zarówno te obowiązki rodzinne, wychowawcze, jako matka, żona, prowadząca gospodarstwo domowe, z pracą zawodową. Na pewno walka o te prawa, o równość, o równe szanse na rynku pracy, czy w życiu publicznym, w życiu społecznym, na pewno nie jest czymś złym i nie jest przejawem skrajnego feminizmu. Na pewno nie mogą się poddać naciskom ruchów feministycznych, które próbują zniwelować różnice między mężczyzną i kobietą, a przede wszystkim ukazując jako ideał upodobnienie się kobiety do mężczyzny. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i każdy z nich musi pilnować swojej tożsamości, a nie dążyć do upodobnienia się do drugiej płci, a tym bardziej walczyć z przedstawicielami innej płci. To nie konkurencja, nie rywalizacja, ale uzupełnienie się z zachowaniem odrębności, wzajemne ubogacanie się tym, czym Pan Bóg wyposażył naturę kobiety i mężczyzny. To jest wyzwanie.
Czego należy życzyć kobietom z okazji Międzynarodowego Święta Kobiet?
Rzeczywiście kobiety, dla których Matka Najświętsza jest wzorem, ale też i pośredniczką, wspomożycielką, nauczycielką najlepszą, by starały się jakoś do niej ciągle upodabniać, ale też u niej szukać pomocy na każdy dzień.
Gzapłać, dziękuję bardzo za rozmowę. Był z nami ksiądz biskup Jan Wątroba z Częstochowy, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa kobiet, a rozmawiała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.
Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Pamięć o głębokich ranach zadanych ludzkości w XX wieku przez totalitaryzmy, w tym o zagładzie Żydów, nigdy nie opuszczała Jana Pawła II. Również w roku 1985, w którym mijało 20 lat od ogłoszenia soborowej deklaracji Nostra Aetate, nieraz powracał do tego tematu. Szczególna okazja nadarzyła się 26 września, Gdy przyjął w Watykanie około 500 byłych deportowanych i uczestników ruchu oporu z okresu II wojny światowej, na zakończenie ich wspólnego rejsu przyjaźni po Morzu Śródziemnym.
Nie możecie zapominać, że na mojej ziemi ojczystej w Oświęcimiu miliony mężczyzn, kobiet i dzieci pochodzenia żydowskiego i polskiego oraz wielu innych krajów przeżyło kalwarię zorganizowanej zagłady. Rozmyślałem tam często, podążając myślą do tylu innych miejsc naznaczonych przez okrucieństwo, bez wątpienia największe w historii. Musimy być obrońcami człowieka, każdego człowieka, wszystkich ludzi. Musimy ich przywrócić im samym, wszędzie tam, gdzie ich święta godność jest wystawiona na niebezpieczeństwo. Wszędzie tam, gdzie ich fundamentalne swobody są niesprawiedliwie ograniczane albo wręcz niweczone. Wszędzie tam, gdzie ich wrodzoną potrzebę otwarcia na absolut traktuje się jako wyobcowującą iluzję i metodycznie zwalcza. Jeśli człowiek stworzony został na obraz Boga, posiada na mocy samego urodzenia godność, której żadna potęga, żadne państwo nie może mu ani nadać, ani zaprzeczyć. A jeśli wszyscy ludzie są dziećmi Boga, są powołani do braterstwa.
W miesiąc po spotkaniu ze świadkami zagłady, Jan Paweł II przyjął w Watykanie uczestników posiedzenia Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. Kościół jest w nim reprezentowany przez Watykańską Komisję do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, a wyznawcy religii mojżeszowej przez Międzynarodowy Żydowski Komitet Konsultacji Religijnych, którym są przedstawiciele głównych organizacji Żydów na świecie. Powstały przed 40 laty Komitet Łączności nadal się spotyka. Początkowo było to co roku, obecnie co 2 do 3 lat. W 1985 roku na miejsce posiedzenia wybrano Rzym, właśnie ze względu na rocznicę Nostra Aetate. Papieska audiencja odbyła się 28 października, a więc dokładnie w 20 lat od ogłoszenia przez Sobór Watykański II deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. W wygłoszonym przy tej okazji przemówieniu papież nawiązał do soborowego dokumentu. Przypomniał wielokrotnie powtarzaną opinię, że jego czwarta część, dotycząca stosunków katolików z Żydami, stanowiła wydarzenie epokowe i zmieniła istniejące relacje między Kościołem a narodem żydowskim, otwierając w nich zupełnie nową erę. Wyjaśnił, że Kościół podjął ten krok ze względu na samą swą tożsamość.
Kościół katolicki jest zawsze gotowy z pomocą łaski Bożej zrewidować i odnowić cokolwiek w jego postawach i sposobach wyrażania zdarza się być mniej odpowiednie do jego tożsamości opartej na Słowie Bożym, Starym i Nowym Testamencie, tak jak jest ono odczytywane w Kościele. Czyni to nie z oportunizmu, ani po to, by uzyskać jakiekolwiek praktyczne korzyści, ale ze względu na głęboką świadomość swojej własnej tajemnicy i odnowioną wolę wprowadzania jej w czyn. Deklaracja stwierdza z wielką dokładnością, że właśnie zanurzając się w tej tajemnicy, Kościół pamięta o duchowej więzi łączącej go z potomstwem Abrahama. To ta więź, którą deklaracja dalej wyjaśnia i ilustruje, jest rzeczywistą podstawą naszej relacji z narodem żydowskim. Relacji, którą można by słusznie nazwać rzeczywistym rodowodem i którą mamy tylko z tą wspólnotą religijną, mimo wielu naszych punktów stycznych z innymi religiami świata, zwłaszcza z islamem, które deklaracja odpowiednio omawia w innych częściach.
Papież zwrócił uwagę na stały rozwój i poprawę relacji katolicko-żydowskich w ciągu pierwszych 20 lat od ogłoszenia soborowego dokumentu. Przypomniał utworzenie przez Pawła VI w 1974 roku Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem i jej 2 dokumenty. Zaraz na początku swej działalności wydała ona wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie soborowej deklaracji Nostra Aetate, a w 1985 roku, na 4 miesiące przed październikową audiencją dla Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności, notę Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień.
Both documents are proof.
Oba dokumenty dowodzą stałego zainteresowania Stolicy Apostolskiej i jej zaangażowania w odnowienie relacji między Kościołem katolickim a narodem żydowskim oraz wyciągania z tego wszystkich konsekwencji praktycznych. Gdy chodzi o wspomniane wskazówki wydane w czerwcu bieżącego roku, jestem pewien, że dopomogą one wielce w uwolnieniu naszego nauczania katechetycznego i religijnego od negatywnego czy niedokładnego przedstawiania Żydów i judaizmu w kontekście wiary katolickiej. Pomogą również szerzyć szacunek, dowartościowanie i prawdziwą wzajemną miłość, gdyż jedni i drudzy objęci są niezgłębionym planem Boga, który nie odrzucił swego ludu. Tym samym antysemityzm w swych przykrych i czasami gwałtownych przejawach musi być zupełnie wykorzeniony. Co więcej, pozytywne spojrzenie na każdą z naszych religii z należnym szacunkiem dla tożsamości każdej z nich niewątpliwie się pojawi, jak to już widać w wielu miejscach.
Jan Paweł II wskazał, że do poprawnego rozumienia kościelnych dokumentów, a zwłaszcza soborowej deklaracji Nostra Aetate, konieczne jest oparcie na katolickiej tradycji i teologii. Nawiązał tu do tego, co w opublikowanym 4 miesiące wcześniej dokumencie Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem napisano o znaczeniu, jakie ma dla Żydów ich zagłada dokonana w latach 1939-1945 oraz jej następstwa.
I would even say that for Catholics...
Powiedziałbym nawet, że katolikom potrzebna jest również teologiczna refleksja, aby, jak wskazówki do tego ich zachęcają, pojąć bezmiar eksterminacji wielu milionów Żydów podczas II wojny światowej i rany przez to zadane świadomości narodu żydowskiego. Dlatego mam silną nadzieję, że studium i refleksja teologiczna nad tym będą coraz bardziej obecne w naszej wymianie dla wzajemnego pożytku. Nawet jeśli, co zupełnie zrozumiałe, pewne kręgi społeczności żydowskiej mogą nadal patrzeć z rezerwą na tego rodzaju kontakty. Jednak głęboka znajomość i wzajemny szacunek dla religijnej tożsamości każdego zdają się istotne dla potwierdzenia i umocnienia więzi, o której mówił sąd. Międzynarodowy Komitet Łączności, który tworzycie, jest sam w sobie dowodem i praktycznym przejawem tej więzi. Od 1971 roku spotkaliście się 12 razy i pomimo normalnych trudności związanych z dostosowaniem się do siebie, a nawet pewnych okazjonalnych napięć, osiągnęliście bogate, zróżnicowane i szczere relacje.
Przemówienie wygłoszone ponad ćwierć wieku temu do Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności zawiera szereg stałych elementów nauczania Jana Pawła II o naszych relacjach z judaizmem. Szczególnie ważny jest tu nacisk na znaczenie, jakie dla tego dialogu ma nasza katolicka tożsamość. Natomiast z osobistym doświadczeniem życiowym Karola Wojtyły wiąże się jego wrażliwość na sprawę zagłady Żydów podczas wojny. Dlatego, prezentując obecności kwalifikowanych przedstawicieli organizacji żydowskich, dopiero co opublikowany przez Watykańską Komisję dokument, nie omieszkał zwrócić uwagi, że temat ten zajmuje w nim poczesne miejsce.
Radio Watykańskie, audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.